Na początku było słowo, modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.
Trzeba je znaleźć. Więc kiedy walec postępu trwa nie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myślących portfelem, gdy komputery już liczą rentowność wszelkiej idei, czuci wiara niech krzyczą, o świat w kolorze nadziei. Świat w kolorze nadziei. Po biegu w zielono sklepionej nawie, gdzie piękne każdy tchnie szczegół. Pozwólmy zmilknąć rozmowom, a myślom bujać po niebie, czując, że lepiej nam z sobą, że jest nam bliżej do siebie. Kiedy walec postępu triumfalnie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myślących portfelem, nim komputery wyliczą nieopłacalność idei, czuć jej wiara niech krzyczą, o świat w kolorze nadziei. Świat
Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie na naszej comiesięcznej audycji w nowym roku. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo zawsze czytamy wiersze i ma nasza audycja jakieś konkretne imię. Dzisiaj też ma takie imię, ale może właśnie troszeczkę odejdziemy od twórczości, a bardziej skupimy się na życiu i to, co po autorze zostało. Ponieważ w tym roku Sejm uchwalił patronów w twórczości, ale także takich patronów, którym możemy się inspirować w życiu. I mamy ich czterech. Pałeczkę można powiedzieć, że przejmują w tym roku kobiety, bo trzy z nich to kobiety. To jest Maria Grzegorzewska, która jakby założyła podwaliny pod całą psychologię specjalną w Polsce. Potem Wanda Rutkiewicz, czyli słynna alpinistka, która kochała góry. Józef Wybicki to jest jedyny mężczyzna w tym gronie, ale także nasza Kaliszanka, czyli Maria Konopnicka z racji 180. rocznicy urodzin naszej tutaj poetki, pisarki. I dzisiaj właśnie zaprosiłem do naszego studia panią Anetę Kolańczyk, pseudonim Wanda Rudowicz. Nigdy nie pytałem cię, Aneto, dlaczego taki, ale może właśnie będzie jeszcze dzisiaj okazja. Panią, która jest filologiem polskim, działaczką społeczną, poetką, animatorką kultury i właśnie ona teraz pisze i w tym roku obiecała, mówi, że musi wydać książkę o Marii Konopnickiej, dlatego witamy cię serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, dzień dobry państwu.
Anetko, pozwolę sobie mówić tutaj, skrócimy dystans i będziemy sobie mówić na ty.
Oczywiście.
Powiedz mi, skąd pomysł napisania książki o Marii Konopnickiej? Sama chciałaś napisać, czy ktoś zlecił tą książkę? Jak idą te pierwsze szlify książki?
Dobrze, to może najpierw od początku. Od wielu lat już ukazuje się taka seria Kaliszanie, którą wydaje Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. To jest taka seria książeczek, właściwie nawet nie książek, malutkich, popularnonaukowych, które mają za zadanie zachęcić czy zainteresować postacią. Natomiast no, wiadomo, że nie przybliżą państwu biografii pełnej. To jest tylko takie najważniejsze właściwie, najbardziej istotne fakty z życia poszczególnych twórców i tam są również w tej książce ilustracje. To jest taka seria, w której ukazują się różni Kaliszanie, ci bardziej znani, ci mniej. Skąd pomysł, żebym ja się wzięła za Konopnicką? No myślę, że wynika on stąd, że 2 lata wcześniej pisałam książkę o Adamie Asnyku, która się no, chyba się spodobała i panu profesorowi Walczakowi i innym osobom, które z KTPN-em są związane. No dość na tym, że dostałam propozycję właśnie w tym roku zmierzenia się z Marią Konopnicką. I też powiem od razu, że myślałam, że to będzie łatwiejsza praca. To znaczy myślałam, że ja coś wiem o Konopnickiej, ale okazało się, że wiem właściwie wszystko to, co wszyscy wiedzą. Czyli to są takie w pewnym sensie też stereotypy, czy coś, co utrwaliliśmy sobie przez wieki, a co nie do końca jest prawdą albo nie jest nią na pewno. I ta praca idzie mi bardzo opornie i bardzo żmudnie, dlatego że zostało bardzo dużo tekstów, korespondencji, listów Marii Konopnickiej, najpierw do stryja Ignacego Wasiłowskiego, to jest bardzo gruba, pokaźna książka, potem są listy do synów i córek, to też jest gruba i pokaźna książka i później są 4 tomy listów do różnych adresatów, między innymi tam jest na przykład Józef Ignacy Kraszewski, jest Teofil Lenartowicz, jest Eliza Orzeszkowa, z którą Maria Konopnicka się przyjaźniła. I z tego materiału powstaje mi obraz bardzo niejednoznaczny, no i bardzo niepełny.
My sobie jeszcze do tych właśnie treści przejdziemy w dalszym ciągu, natomiast chciałem też spytać o to, jak chciałabyś uchwycić właśnie życie Marii Konopnickiej, czy to ma być taki klasyczny biogram tego i tego roku i od dzieciństwa poprzez młodość, poprzez rozkwit twórczości i tą część schyłku życia, czy chciałabyś w ogóle odwrócić tą klasyczną taką chronologię i w inny sposób ukazać czytelnikom tą wybitną polską postać?
Chciałam to zrobić tak, jak trzeba, czyli od początku do końca, od urodzenia do śmierci. Natomiast już widzę, że nie będzie to w ten sposób. Ona już mi się zaczyna pisać inaczej. Ja ją sobie dzielę w tej chwili na takie części i one się mniej więcej na roboczo nazywają tak. Człowiek, działaczka, matka, poetka. W związku z czym bardziej właśnie to pójdzie w tym kierunku i będzie to takie pokazanie Marii Konopnickiej z różnych punktów widzenia. Ale jeszcze raz powtarzam, będzie to na pewno bardzo niejednoznaczne, bardzo niepełne, dlatego że Konopnicka już za życia bardzo dbała o to, żeby zostawić po sobie tylko to, co chciała, aby było zostawione. Resztę rzeczy, czy resztę listów, czy resztę, nie wiem, faktów, które chciała ukryć, albo które z jakiegoś punktu widzenia były dla niej niewygodne być może, to zostało zniszczone. I to, czego nie zniszczyła ona sama za życia, no to dzieła dokonała jej córka Zofia. Wiemy o tym dlatego, że profesor Jan Baculewski, krótko po śmierci Marii Konopnickiej, zaczął pisać taką, no pierwszą jakby taką biografię Konopnickiej i umówił się z Zofią, z córką Marii Konopnickiej, która wtedy mieszkała w Żarnowcu, że przyjedzie po listy, no po to, co zostało po Marii Konopnickiej. I we wstępie właśnie do tej książki pisze o tym, że zastał Zofię, która no na chwilę przed jego przyjazdem rzucała do ognia jakieś papiery. Czyli do samego końca porządkowała pamiątki po matce, zostawiając tylko tyle, no ile chciała, żeby było zostawione.
Tak już podprowadzasz do tematu, który chciałem tu zadać i myślę, że też nasi słuchacze chcieliby to usłyszeć. Właśnie o tej może ciemnej stronie Marii Konopnickiej, ponieważ wiemy przy okazji obecnych marszów, nie wiem jak nazwać może, tych marszów, które nie wiem, feministek, osób, które walczą jakby o prawa kobiet, które się nasilają w ostatnim czasie, na sztandarach tęczowych pojawia się również Maria Konopnicka. Dlaczego? Czy wiemy coś na ten temat? Czy rzeczywiście, no jaką ona była kobietą? No musimy sobie powiedzieć, że jesteśmy też takimi ludźmi, którzy szufladkujemy, tak? Jeżeli zobaczymy coś gdzieś w telewizji, nawet nie wczytując się w artykuł czy w internecie, to zaraz gdzieś szufladkujemy pewne osoby. I gdzie właśnie zaszufladkować Marię Konopnicką? Czy matce Polce twórczości, pięknej twórczości i też patriotycznej, bo też sobie myślę, że starczy nam czasu, aby porozmawiać o Rocie, czy właśnie w tej takiej strukturze właśnie bojkotów pewnych schematów, które mamy i wartości, których mamy.
Marii Konopnickiej zaszufladkować absolutnie się nie da, dlatego że tak, ona ani w żadnym aspekcie swojego życia nie zostawiła nam stuprocentowej pewności, że było tak czy tak. Mamy fakty, na których się opieramy, no one wynikają głównie z listów właśnie, które pisała i z tego, co chciała sama powiedzieć. Bezspornym faktem jest obecność w życiu Marii Konopnickiej, Marii Dulębianki. Bezspornym faktem jest to, że one były nierozłączne, że podróżowały razem, że przyjaźniły się. Natomiast jaka była ich relacja i co tak naprawdę łączyło te dwie kobiety, z całą pewnością nie wiemy. Wiemy, że Maria Konopnicka ogromnym szacunkiem, wielką estymą darzyła matkę Marii Dulębianki. Wiemy również, że być może właśnie dlatego, że tak bardzo blisko była z panią Dulębową, mogło stanowić coś na kształt, nie wiem, tego ciepła macierzyńskiego, czy tej czułości kobiety, której ona sama nie zaznała, no bo straciła matkę w wieku 12 lat. Właściwie nie zaznała czułości również dlatego, czy tego ciepła macierzyńskiego, że była drugą córką, drugim dzieckiem, czyli no była jedną ze starszych, a tam jeszcze później było młodsze rodzeństwo, któremu matka musiała poświęcać swój czas i swoją uwagę. Więc bardziej ta Maria jako starsza musiała się też opiekować tym młodszym rodzeństwem. Wiem na pewno, bo to też wynika z listów, że ten głód miłości miała w sobie do końca życia. Ogromnie potrzebowała być kochana i ogromnie tego chciała. I raczej skłaniałabym się do tej hipotezy, że pani Dulębowa była taką być może namiastką tego ciepła macierzyńskiego, za którym Konopnicka tęskniła. A sama Maria Dulębianka, ja bym bardziej się skłaniała, znając już listy Marii Konopnickiej i jej poglądy na temat kobiety w ogóle, bardziej skłaniałabym się do tego, że była to jednak raczej siostrzana relacja. Ale no mówię, niczego tutaj powiedzieć nie możemy na pewno. Nie wiem, czy sama Konopnicka byłaby szczęśliwa. Myślę, że nie. Że jest twarzą właśnie środowisk LGBT, bo jeżeli już w ogóle którakolwiek z postaci miałaby być twarzą, to bardziej pasowałaby tutaj Maria Dąbrowska. Bo tu jednak mamy fakty.
Tak, a jeżeli chodzi o jaką była matką Maria Konopnicka?
To też nie jest takie proste. Dlatego, że no, ona miała 6 dzieci i rzeczywiście robiła wszystko, stawała na uszach, żeby te dzieci wykształcić, co jej się udało. Ale tu też nie jest tak, że to było takie różowe i takie bardzo klarowne, dlatego, że były dzieci bliższe sercu i dzieci, nie chcę powiedzieć, których nie kochała, ale z którymi no, te relacje nie były takie ciepłe i takie serdeczne. Najbliższa sercu była trójka, to był Tadeusz, Zofia i Jan. No i ta druga trójka, z którą troszeczkę chłodniej, to był Stanisław, Laura i Helena. No najtrudniej, najgorzej było z Heleną i o Helenie też wiemy najmniej. Dlatego, że nie zachował się właściwie żaden list ani Marii Konopnickiej do Heleny, ani Heleny do Marii Konopnickiej. Nie wiemy, gdzie i w jakich okolicznościach Helena zmarła. Była w ciąży, urodziła dziecko. Nie wiemy też nic o płci tego dziecka, czy to był chłopiec, czy dziewczynka. Maria Konopnicka mówiła o tym dziecku, to dziecko, w listach do córki Zofii. No, to jest najbardziej trudna relacja. I wiemy też, że Helena nie mieszkała z Konopnicką. Jak tylko to było możliwe, odesłała Helenę do ojca. No, ona na pewno miała ogromną potrzebę wychowania dzieci, wykształcenia dzieci i ułożenia im życia, być może z troski, dobre intencje tutaj były u podstaw. Natomiast no, nie wszystkie dzieci chciały żyć tak, jak matka sobie wymyśliła. I te bardziej pokorne, które poszły tą drogą, były, no, w cudzysłowie powiedzmy sobie, lepsze. Natomiast te, które no, buntowały się w jakikolwiek sposób, albo w przypadku Heleny, no Helena była chora. Była chora psychicznie. Więc tutaj też być może Konopnicka no, nie poradziła sobie z problemem tak, jak powinna sobie poradzić jako matka.
Tak, ale dziękuję, że też o ten temat rozmawiamy, życia Marii Konopnickiej, także w kontekście tych marszy LGBT, ponieważ często my już jesteśmy chyba zgorszeni tym myśleniem, tak, że jak ktoś ma taką serce przyjaciółkę, tak, albo ktoś ma przyjaciela, ale mówimy o takich relacjach siostrzanych czy braterskich, to zaraz dziś podpisujemy ich w jakiś sposób już, że mają takie skłonności czy tendencje. Ale myślę, że tutaj też trzeba wyprać nasz rozum właśnie z takich też myśli i tak też spojrzeć na przeszłość, ale także na współczesność.
Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko mu żyć. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć.
Na początku było słowo, modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.